Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się.
PiS się zbiera, Zjednoczona Prawica na restarcie. To tylko dwa tytuły z dzisiejszych wydań tygodników Do Rzeczy czy Sieci. Mowa oczywiście o zmianie w rządzie. Mamy jedynego już w tej chwili wicepremiera, jest nim Jarosław Kaczyński. Doszło też do zmiany szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Został nim Joachim Brudzyński. Czy te zmiany rzeczywiście pokazują, że macie zadyszkę na półmetku kampanii?
Wręcz odwrotnie. Znaczy, to pokazują, że w tej sztafecie, można powiedzieć, nastąpiło trochę przekazanie pałeczki, zmiana formuły, że wrzucamy kolejny wyższy bieg.
Czy w takim razie Jarosław Kaczyński ma jeszcze bardziej scalić Zjednoczoną Prawicę? Bo wiadomo, że ścierają się tam różne koncepcje w ramach prawicowych rządów.
Co być może niektórzy zapominają, rząd Zjednoczonej Prawicy jest rządem koalicyjnym. A rządy koalicyjne w demokracji mają to do siebie, że czasem występują jakieś różnice zdań między koalicjantami. No bo gdyby ich nie było, to była to właśnie jedna formacja, a nie koalicja. Jakieś ucieranie stanowisk, dyskusje, czasem nawet w pewnych ramach konflikt. Natomiast no, te zmiany i też jednym z celów i takich istotnych punktów konwencji w Bogatyni było pokazanie, że no to jest już ten moment, kiedy trzeba to, ten etap zamknąć. Jest to ostatnia prosta i już jest, obowiązuje ta zasada, wszystkie ręce na pokład.
Ja zacytuję Mateusza Morawieckiego. Obecność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie gwarantowała, że koncentracja na naszych priorytetach będzie bezwarunkowa i absolutna. Żelazna ręka prezesa tutaj będzie ustawiać listy wyborcze, dogadywać się z koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy?
No, to rzecz oczywista, nie jest dla nikogo tajemnicą, że Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Ta nowa formuła to jest właśnie, no, pokazuje, że trochę jest koniec takiego czasu deliberatywnego, no bo tak jest, do wyborów zostało już niewiele miesięcy, więc jeżeli teraz by wszczynać dyskusje na jakieś nowe tematy, to one to są o tyle bez sensu, że już i tak w tej kadencji nie udałoby się niczego przeprowadzić, sformalizować, trzeba pewne sprawy dokończyć i przede wszystkim wygrać wybory, żeby móc cokolwiek realizować w kolejnej kadencji. Kolejna rzecz, która tu jest istotna, że no oczywiście jeżeli lider formacji, lider największej partii jest w rządzie, no to można powiedzieć, że też te decyzje w rządzie idą sprawniej, bo nie wymaga to tego etapu uzgodnień koalicyjnych czy uzgodnień z partią, która rząd kreuje. Także tak, no to tak jak mówię, no to jest ten etap wrzucania tego piątego, czy tam niektórzy mają szósty bieg i dojścia do zwycięstwa wyborczego, no bo to jest istota w demokracji. Jeżeli ktoś chce cokolwiek w polityce osiągnąć, wprowadzić w życie, zmienić kraj na lepsze, no to po pierwsze musi wygrać wybory i sformułować rząd. To jest warunek sine qua non.
To porozmawiamy w takim razie o tej przedwyborczej walce. Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, czy też szerzej Zjednoczona Prawica. Bogatynia, o której pan wspominał, to w weekend. Lider Platformy Donald Tusk, Wrocław. Ostre słowa padają ze strony opozycji, ostre oskarżenia. Czy będziecie wchodzić w tą formę prowadzenia kampanii wyborczej? Czy będziecie odpowiadać na te zaczepki słowne, czy też zaczepki no, choćby na hasłach plakatów, czy transparentów, które pojawiają się na wiecach Platformy Obywatelskiej?
No, według mnie nie powinniśmy, choć trzeba tu znaleźć pewien złoty środek. No, nie można pozostawiać zupełnie bez odpowiedzi na przykład no, absolutnych kłamstw. Trzeba prostować, trzeba docierać. Musimy mieć świadomość, że jest spora część opinii publicznej, no, która swoją wiedzę czerpie tylko z tych tak zwanych mediów opozycyjnych. Media społecznościowe też już, w ogóle internet działa teraz tak, że trochę analizuje zachowania użytkownika i mu daje takie informacje, które są zgodne z tym, co on chciałby oglądać. Tworzą się takie bańki informacyjne i je trzeba przebijać. Natomiast generalnie co do głównego tonu, a zwłaszcza co do formy, absolutnie uważam, że na ten poziom nie powinniśmy schodzić. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się Polską, a Platforma PiS-em. Tak było od wielu lat. I ten kontrast był też jednym ze źródeł naszej siły. I tak też powinno być nadal. Ja obserwowałem później w telewizji urywki, fragmenty, relacje z obydwu konwencji. I to, co mnie taka jedna no, z takich bijących po oczach różnic jest taka, że na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni dominowały flagi biało-czerwone, podczas gdy na konwencji czy Platformy, no, znaczący udział to były nieraz bardzo wulgarne transparenty z taką, można powiedzieć, mową nienawiści, z atakami na przeciwników. No takich ataków w naszej konwencji nie było i dobrze.
No ja tutaj przypomnę te hasła, może takie spokojniejsze: dość autorytaryzmu i arogancji PiSu, PiS mordercy kobiet, wolność albo PiS.
No i to, no szczególnie ci mordercy kobiet, no to jest przykład właśnie takiego już na poziomie goebbelsowskim propagandy, czyli bez żadnej podstawy faktycznej, bo to nawet jeżeli mówimy o tych okołoporodowych, oczywiście każda śmierć ludzka jest tragedią i chcielibyśmy, żeby było zero, no ale wiemy, że no niestety tak jest na świecie, że na różne choroby, na różne wypadki, no, ludzie odchodzą z tego świata, umierają, ale akurat pod tym względem Polska ma znacznie lepsze wskaźniki, jest znacznie mniej tych tragicznych przypadków niż nawet w wielu krajach Europy Zachodniej z bogatszą, lepiej rozwiniętą służbą zdrowia. Więc tu nie, zero oparcia w faktach, tylko ostre słowo, które budzi negatywną emocję, no i skojarzenie tego z formacją polityczną, żeby to się tak wbiło pod świadomość, żeby człowiek już nawet nie pamiętał, o co dokładnie chodziło, ale pamiętał swoją reakcję, taką nawet na poziomie fizycznym wyrzutu adrenaliny, jakiegoś spięcia, stresu i kojarzył to z PiS-em czy z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest no, taki podręcznik już bardzo, bardzo, jak z podręcznika takiej bardzo niskiej propagandy. To jest właśnie klasyczna par excellence mowa nienawiści, chęć nakręcania tych negatywnych emocji. I tego uważam, na szczęście udaje się uniknąć. Oczywiście
z
można...
Z małymi wpadkami.
Znaczy, można, zawsze się zdarzy. No, mówimy o formacjach, które Prawo i Sprawiedliwość ma 300 parlamentarzystów, tysiące samorządowców, dziesiątki tysięcy członków i miliony wyborców, więc ktoś, kto zachowa się nieodpowiednio, coś powie, oczywiście się znajdzie. Różnica jest w tym, co jest wyjątkiem od reguły, a co jest regułą. Co jest zaplanowaną, świadomą polityką i taktyką wyborczą.
Taktyka... Czyli rozumiem, że to był wypadek, jeśli mówimy o spocie odpowiadającym i wykorzystującym wizerunek niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Czy oczywiście to było na swój sposób niefortunne, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego wizerunku, ale co do treści tego spotu, no to chciałem zwrócić uwagę, że on nie mówił, on zwracał właśnie na to uwagę, na taką właśnie mowę nienawiści. Być może zbyt zdecydowanie, czy zbyt jednoznacznie, czy zbyt nie owijając bawełnę, ale to sekwencja zdarzeń nie była taka, że to Prawo i Sprawiedliwość sobie wymyśliła, żeby, nie wiem, do kogoś przyrównać Platformę. Nie, no to prominentni celebryci wspierający Platformę i zwolennicy Platformy, ale nie tacy szeregowi, tylko tacy no, główni i medialni, no, użyli tego rodzaju porównań w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości, a my tylko pokazaliśmy, no, daliśmy, no zobaczcie ludzie, zobaczcie co oni robią, zobaczcie jak to wygląda, uświadomcie sobie, czy naprawdę tego chcecie.
To zostawmy w takim razie Platformę Obywatelską i porozmawiamy o waszych planach. Bogatynia, Turów, kopalnia, nie ma, rozumiem, zgody na to, by została ona zamknięta, mimo no, wyroków, czy w zasadzie orzeczeń sądu.
Oczywiście, że nie ma takiej zgody. Ten przypadek, stąd też pewnie no, nieprzypadkowy wybór miejsca konwencji, wskazuje na jedną bardzo istotną okoliczność. Druga strona, opozycja obecna, Donald Tusk, Platforma Obywatelska, bo to właściwie obecnie już jest wyraźnie widać, że to jest ten jeden blok opozycyjny pod wodzą Donalda Tuska. Nie do końca wprost, ale tak sugeruje ludziom, słuchajcie, my w sumie odpuścimy tą suwerenność, my będziemy robili, co nam każą z Brukseli, z Berlina i tak dalej, ale za to będą pieniądze, za to popłyną szerokim strumieniem pieniądze. Otóż chciałbym państwu uświadomić, że wykonanie swego czasu tego postanowienia o zabezpieczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zamknięcie takie z dnia na dzień kopalni w Turowie i elektrowni wywołałoby szkody większe niż ten całe na przykład KPO, co to tak na nie czekamy i mamy dostać. Szkody niewyobrażalne, katastrofę ekologiczną, zniszczenia. No ale byłoby oczywiście w interesie konkurencyjnych kopalni elektrowni niemieckich na przykład. Więc alternatywa taka, że suwerenność albo za oddanie suwerenności pieniądze dostaniemy, jest fałszywa. Znaczy brak suwerenności powoduje również bardzo wymierne straty finansowe bezpośrednie w kieszeni docelowo każdego Polaka, bo w tym przetargu interesów, no to jest czasem gra o sumie zerowej. No albo ten zarobi, albo tamten zarobi. Albo wyjdzie na tego, albo wyjdzie na tamtego. Jeżeli my to oddamy, no to nie my zarobimy, tak? To kto inny zarobi, a my będziemy ponosić straty.
Czyli kopalnia na pewno będzie działać. To ja jeszcze dopytam o centralny port komunikacyjny. Informował pan nie tak dawno o tym, że zakończył się już pewien etap, mianowicie wykup ziemi. I to udało się zrobić bez większych problemów i bez przymusu.
Znaczy inaczej, zakończyliśmy etap zgłoszeń do programu dobrowolnych nabyć dla samego obszaru lotniska. Ten program dobrowolnych nabyć będzie kontynuowany dla kolejnych inwestycji, dla inwestycji kolejowych, dla kolejnych etapów rozbudowy lotniska. Natomiast ponieważ już zbliżamy się do tego momentu fizycznego rozpoczęcia inwestycji, a każde takie zgłoszenie trzeba przeprocedować, muszą się odbyć konsultacje i tak dalej, więc musiał nastąpić ten moment, kiedy już zamykamy zgłoszenia, żebyśmy wszystkich tych, którzy się zgłoszyli, zdążyli, może brzydkie słowo, obsłużyć w sensie tak, jak obsługuje się klienta, tak, że jak klient przychodzi, no to dostaje określoną ofertę i tak dalej. Uda się rozpocząć tę inwestycję bez przymusowych wywłaszczeń, tylko na gruntach dobrowolnie nabytych. To historyczna sprawa, do tej pory zawsze również to na Pomorzu pamiętamy różnego rodzaju konflikty społeczne przy różnych inwestycjach. No, chodziło o to, że wywłaszczani pod przymusem ludzie uważali, że za mało trzymali. Oczywiście, to podkreślam, żeby nie było, że tu jest jakaś manipulacja. Zacząć inwestycję to nie znaczy przeprowadzić całej inwestycji, bo oczywiście gdyby tak miało być, że całą inwestycję się uda na dobrowolnych gruntach, to znaczy, że nie znalazłaby się ani jedna osoba, ani jedna pojedyncza osoba, która by się nie zgodziła dobrowolnie sprzedać, tak pewnie nie będzie. No zawsze ktoś się zdarzy, komu warunki nie odpowiadają, ale przytłaczającej większości na ten moment te zgłoszenia, które procedujemy, to jest 80% gruntów pod ten pierwszy etap inwestycji lotniskowej w ramach CPK.
To na koniec, panie ministrze, pytanie o Gdynię. Jak ocenia pan w tej chwili, no choćby to, o czym bardzo głośno i o czym często mówimy na naszej antenie, mianowicie stan dróg i remonty?
No, mamy do czynienia z pewnego rodzaju paraliżem komunikacyjnym. Przedłużające się remonty w kilku miejscach. Jakbym miał tak wskazywać jako mieszkaniec, to wydaje mi się, że te Karwiny to takie najbardziej uciążliwe i długotrwałe, ale tu konkurencja jest bardzo duża i ostra. Ale do tego też doszły drastyczne na niektórych kierunkach cięcia w połączeniach z kolei komunikacji publicznej. No więc jak się tnie komunikację publiczną, to się trochę zmusza ludzi do tego, żeby bardziej jeździli swoim samochodem, co jest zresztą wbrew całkowitemu trendowi polityki transportowej. No a jednocześnie te rozkopane drogi powodują, że ludzie utykają w korkach. Ja jestem ciekaw, jak to się przełoży na niedługie już wybory samorządowe, bo teoretycznie powinno to powodować spadek poparcia ekipy rządzącej miastem. Z drugiej strony w tych największych miastach, na przykład w Warszawie, w sposób ewidentny obserwujemy to zjawisko, że ten taka emocja antypisowska wielu przesłania ten taki racjonalny ocenę władzy samorządowej. To znaczy, że jest beznadziejnie, tak, zgadzam się, fatalnie zarządzają i tak dalej, no ale przynajmniej są przeciw PiS-owi, no to im wszystko wybaczymy. W Gdyni są różne ciekawe ruchy. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście będzie wystawiać swoich kandydatów i będzie walczyć o zwycięstwo, ale też są inne ugrupowania się pojawiły, także no będzie bardzo, bardzo ciekawie.
To w takim razie kogo będziecie wystawiać?
No ja oczywiście tego w tym momencie tu w studio nie zdradzę.
Ale
ja
może ze trzy nazwiska i może z tych trzech?
No ja mogę powiedzieć za siebie, że nie zamierzam kandydować w tych wyborach prezydenckich. Dwa razy kandydowałem. Osiągnąłem jakiś tam sukces, znaczy zdecydowanie najlepszy w historii wynik kandydata opozycji w Gdyni, ale jakby przyjmuję ten komunikat, że wyborcy wybrali kogo innego, mnie oddelegowali do zupełnie innych zadań i je będę wykonywał i mam co robić zdecydowanie, oj jak bardzo mam co robić. Natomiast na pewno będą, myślę, że ja powiem tak, pewien profil kandydata uważam, jaki powinien być. Otóż uważam, że powinna to być osoba młoda, z pewnym już doświadczeniem w samorządzie, czyli na przykład jeden z naszych radnych miasta, czy radnych dzielnic. Może niekoniecznie taki polityk z pierwszych stron gazet, bo to właśnie powoduje uruchamianie takiego dyskursu politycznego i odejście od rozmowy merytorycznej o mieście. A to nie jest w naszym interesie. To znaczy, taki fakt jest, że akurat w mieście takim jak Gdynia to nie jest najsilniejszy matecznik Prawa i Sprawiedliwości. Taka jest struktura społeczna, takie są poglądy polityczne. Natomiast jeżeli przejdziemy do tego, co Prawo i Sprawiedliwość w Gdyni w wymiarze lokalnym proponuje, jakie zmiany w mieście chciałoby wprowadzić, to się okazuje, że bardzo wielu ludzi, którzy w wyborach parlamentarnych na przykład PiS-u nie popierają, ku nieraz swojemu zdziwieniu, jeżeli jest okazja takiej dłuższej rozmowy, stwierdza, że z tym, co postulujemy w mieście, to oni się zgadzają w przytłaczającej większości. Także myślę, że ten samorządowiec młody, dynamiczny lub młoda, przecież kobieta również jak najbardziej może być kandydatką, to byłby taki profil, uważam, którego powinniśmy szukać.
A kiedy poznamy nazwisko?
No myślę, że jednak po wyborach parlamentarnych, teraz w życiu każdej formacji politycznej, w życiu każdej partii, ugrupowania, no te wybory parlamentarne to jest ten najbliższy etap, najważniejszy, na tym się wszyscy koncentrują i skupiają. Wybory samorządowe wiosną przyszłego roku, więc pewnie ten moment rozstrzygnięcia wyborów parlamentarnych, poukładania na nowo sceny ogólnopolskiej, to będzie ten moment wystartowania tych takich już bezpośrednich przygotowań do wyborów samorządowych.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja bardzo dziękuję.